Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 w Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I mamy dzisiaj kilka tematów. Zaczniemy może krótko na temat bardzo ważny oczywiście. W tym tygodniu w poniedziałek mieliśmy 11 listopada, czyli Święto Niepodległości, a w związku z tym mnóstwo uroczystości, wypowiedzi polityków, wypowiedzi prezydenta, ale także Marsz Niepodległości, o którym co roku jest bardzo głośno, bo jednak te obrazki z Marszu Niepodległości, te zdjęcia, te nagrania wideo, one nie zostają tylko w Polsce, tylko ja widzę też bardzo często na świecie, w Europie, są też puszczane dalej, bo niewątpliwie ten Marsz Niepodległości jest wydarzeniem bardzo dużym. Często towarzyszą mu różne kontrowersje, jeżeli chodzi o różne zamieszki, o udział policji. Jak było w tym roku, panie Łukaszu? Jakby pan w tym roku sam Marsz Niepodległości i ogólnie uroczystości związane właśnie z 11 listopada krótko skomentował?
No bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy, dlatego że rzeczywiście sprawa jest co roku istotna i w jakiś sposób bywa kontrowersyjna. Natomiast warto odnotować, no bo jesteśmy przed wyborami prezydenckimi, więc warto odnotować, jak to wyglądało w tym roku. No i tutaj ja sobie zażartowałem w felietonie opublikowanym na naszym portalu do rzeczy.pl, że mieliśmy do czynienia z cudami. Pierwszym cudem było to, że Rafał Trzaskowski, czy ratusz Rafała Trzaskowskiego nie robił ostatecznie trudności jednak w zorganizowaniu Marszu Niepodległości. Mało tego, marsz był bardzo spokojny. Wiele osób spodziewało się, że może dojść do prowokacji, że wrócą sytuacje takie jak przed 2015 rokiem, kiedy te prowokacje policyjne, no oczywiście nikt tam nikogo za rękę nie złapał, może poza słynną sprawą budki strażniczej przy ambasadzie rosyjskiej i jej podpalenia, ale jednak było przekonanie, myślę, że dosyć uzasadnione, że dochodziło do takich prowokacji i to było w zasadzie co roku. No więc obawiano się, że w związku z powrotem Platformy Obywatelskiej do władzy znów do takich sytuacji dojdzie, ale nic takiego nie nastąpiło i był to prawdopodobnie jeden z najspokojniejszych marszów niepodległości, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wzięła w nim udział bardzo wysoka liczba osób. Oczywiście jak zwykle były tutaj spory, ratusz tam podawał liczbę sięgającą maksymalnie 100 tysięcy osób, no ale to wiadomo, że warszawski ratusz w pewnych przypadkach będzie tę liczbę uczestników zaniżał, w innych podwyższał. Bardziej prawdopodobna wydaje mi się liczba 200 tysięcy albo pomiędzy 100 a 200 tysiącami, którą podawali organizatorzy. No tak czy owak był to jeden z największych marszów niepodległości w historii. No i samo to, że był spokojny i że Rafał Trzaskowski się zgodził, to już było pierwszym cudem. Drugim takim cudem, mówiąc żartobliwie, było uczestnictwo pana Jarosława Kaczyńskiego, bo tutaj trzeba wiedzieć, być może nie wszyscy słuchacze wiedzą to albo zauważyli, że pan prezes Jarosław Kaczyński nigdy w Marszu Niepodległości nie szedł, co jest związane z jego poglądami bardzo niechętnymi narodowej demokracji, historycznie rzecz biorąc, Romanowi Dmowskiemu, środowiskom narodowym. On tylko raz wziął udział w uroczystościach, no czy powiedzmy, że w marszu częściowo, to było w 2018 roku, czyli w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, z tym, że wtedy pan prezes Kaczyński szedł formalnie rzecz biorąc też nie w Marszu Niepodległości, bo w tamtym roku zorganizowano dwa marsze, formalnie rzecz biorąc były to dwa marsze, w praktyce one się stykały z tym, że najpierw szedł tak zwany Marsz Prezydencki i było to inne zgromadzenie, a potem szedł ten Marsz Niepodległości główny też jako inne zgromadzenie i pan prezes Kaczyński szedł w tym pierwszym, tym prezydenckim, a nie tym, jak to się mówi, Marszu Narodowców. No więc teraz się pojawił, więc cuda się dzieją. No ciekawe było też, i to oczywiście w kontekście wyborów prezydenckich należy widzieć, ciekawe było też to, że tradycyjnie bardzo media niechętne i środowiska niechętne Marszowi Niepodległości próbowały forsować tę swoją narrację typu marsz nacjonalistów, nawet tam się gdzieś marginalnie pojawiały stwierdzenia o marszu faszystów, ale ja mam wrażenie, że to po prostu już nie żre. To się nie sprawdza, to jest tylko pewien rytuał i w zestawieniu z tym, jak spokojna była ta uroczystość, jak spokojny był ten marsz, no to raczej ci, którzy głoszą takie tezy, wychodzą po prostu na idiotów. Odrębna sprawa od samego marszu to były oficjalne wystąpienia i tutaj może warto zwrócić zwłaszcza uwagę na wystąpienie pana prezydenta, tradycyjne wystąpienie. Pan prezydent zawsze przy okazji tych najważniejszych świąt państwowych ma przemówienia i przy tej okazji również oczywiście miał wystąpienie. To wystąpienie było w dużej mierze bardzo sztampowe. Ja obserwuję pana prezydenta uważnie i też czytam jego wystąpienia od początku jego pierwszej kadencji. No i zauważyłem taką tendencję do dewaluacji, czy powiedziałbym degradacji tych wystąpień. Na początku one miały dużą werwę w sobie, też wnosiły pewien powiew świeżości przez to, że pan prezydent bardzo się starał podkreślać aspekt wspólnotowy, a trzeba pamiętać, że 2015 rok to był moment jednak już dużego podziału. Może z dzisiejszej perspektywy ten podział się wydaje nie tak intensywny jak dzisiejszy, ale wtedy tak to było odczuwane i pan prezydent w latach 2015, powiedzmy 18, w swojej pierwszej kadencji wygłaszał te wystąpienia właśnie podkreślając bardzo mocno te potrzeby jedności. Teraz już tego właściwie nie ma. Wystąpienia są bardzo sztampowe. Natomiast to, co było ciekawe, co mnie akurat się nie podobało, nie wiem, być może byli słuchacze, którym to odpowiadało, to fakt, że przy okazji tego wystąpienia pan prezydent znowu musiał wspomnieć o Ukrainie. Ja mam wrażenie, że pan prezydent w każde wystąpienie wplatał Ukrainę, wplótł nawet Ukrainę w krótkie wystąpienie wygłoszone w Azerbejdżanie na szczycie COP29. Tam też okazuje się, że znalazł miejsce w ciągu tych dosłownie paru minut wystąpienia, żeby powiedzieć o Ukrainie, więc to wygląda trochę jak jakaś obsesja. I pan prezydent powiedział tutaj, że Ukraina musi, takiego użył sformułowania, odzyskać wszystkie swoje terytoria zabrane jej przez Rosjan, co w kontekście pierwszych działań, wypowiedzi, nominacji Donalda Trumpa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie już widać, że no absolutnie nie będzie to priorytet tej administracji, umożliwienie Ukrainie czy próba odzyskania tych terytoriów, no wygląda to jak teza kompletnie oderwana od rzeczywistości.
No to my, panie Łukaszu, przejdźmy może do kolejnych tematów. Kolejnym tematem bardzo głośnym jest to temat z wczoraj, my już tam dwa słowa na naszej antenie powiedzieliśmy. Sprawa Kolegium Humanum. Sprawa Kolegium Humanum ciągnie się już bardzo długo. My w naszych poprzednich odcinkach, ja pamiętam, że nieraz poruszyliśmy ten temat, ale ten temat cały czas gdzieś tam jest, pojawia się głośniej w momencie, gdy ktoś nagle jest zatrzymany, szczególnie gdy jest to osoba popularna, szczególnie gdy jest to głośny nazwisko. I tak mamy właśnie w tym przypadku, dlatego że wczoraj sieć bardzo gorąco obiegła informacja o tym, że został zatrzymany prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Więc panie Łukaszu, co mógłbym nam powiedzieć na ten temat, bo my wczoraj mówiliśmy tylko tyle, że został zatrzymany, mają mu zostać postawione zarzuty, ale o tych zarzutach, które chyba już zostały postawione, tak, my nie mówiliśmy, więc nie znamy dokładnych szczegółów, czy coś mu grozi, czy to jest sytuacja, w której na przykład prezydent miasta mógłby przestać być prezydentem? Jak to wszystko wygląda?
No, odpowiadając na ostatnie pytanie, byli tacy włodarze miast, niekoniecznie prezydenci, ale to byli burmistrzowie też, czy wójtowie, którzy szli do więzienia, czy szli do aresztu i nadal stamtąd rządzili. Nawet w mojej gminie Lesznowola, była taka sytuacja, że pani wójt przez pewien czas właśnie siedziała w areszcie, no to już było parę lat temu i nie przestała być wójtem, więc tutaj no, jak wróciła, to jeszcze kwiaty dostała od radnych, więc ale przestała, tak została zmieciona, jej formacja została zmieciona w ostatnich wyborach samorządowych i ona sama też. No w każdym razie tak może teoretycznie wyglądać ta sytuacja, natomiast politycznie byłoby to bardzo trudne. I tutaj ja pozwolę sobie zacytować fragment artykułu, który brzmi tak. Jarosław Harłampowicz, 865 tysięcy złotych. Agata Gwadera Urlep, 725 tysięcy. Marta Kozłowska i Paweł Karpiński, po 500 000. Ci wrocławscy radni Platformy Obywatelskiej, ale też z Nowoczesnej i Lewicy, pod rządami Jacka Sutryka, dorobili sobie niemal 5 milionów złotych we wrocławskich spółkach za usługi doradcze i eksperckie. Sprawa wyszła na jaw po ostatnich wyborach samorządowych. Wcześniej wszystko było tajne i poufne. Spółki nie chciały się dzielić wiedzą z dopytującymi o to aktywistami i tym samym wrocławianami. I uwaga! Nie jest to fragment tekstu na przykład z portalu Telewizji Republika. Tylko to jest fragment artykułu z wrocławskiego wydania Gazety Wyborczej. I sprawa się robi w związku z tym bardzo interesująca, bo to, co wiemy, to i takie były pierwsze informacje, że pan Jacek Sutryk został zatrzymany w związku z kupnem, no takie się pojawiały informacje, tak to było sformułowane, dyplomu Collegium Humanum. No czyli ta słynna uczelnia, która, mówiąc w cudzysłowie, sprzedawała dyplomy, czyli prowadziła fikcyjne w gruncie rzeczy te przewody doktorskie, umożliwiała podniesienie swoich kwalifikacji. Wiadomo, że wielu polityków z tego skorzystało, bo nie musieli uczestniczyć w żadnych zajęciach, nie musieli się specjalnie trudzić, a i tak dostawali tytuł, na przykład doktora. Natomiast wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że tutaj jest drugie dno. Jacek Sutryk, który wygrał wybory we Wrocławiu z poparciem Platformy Obywatelskiej, choć formalnie nie jest członkiem PO, jest za grubą rybą, żeby CBA samo z siebie podejmowało tego typu działania bez zgody najważniejszych osób w państwie. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że o wszystkim musiał doskonale wiedzieć pan Donald Tusk. Po prostu trzeba to przyjąć do wiadomości, że Polska nie jest państwem, gdzie służby mogłyby podejmować autonomicznie tego typu decyzje w służby, w połączeniu z prokuraturą oczywiście. To wszystko jest po prostu trzymane i to niezależnie od tego, czy rządzi obecna władza, czy poprzednia, jest po prostu trzymane na krótkiej wodzy przez polityków. A zatem, jeśli była zgoda na to, żeby pana Jacka Sutryka zatrzymać i postawić mu zarzuty, bo wiemy już też, że on ma zarzuty, choć dokładnej treści tych zarzutów nie znamy, to musi znaczyć, że tam jakaś grubsza sprawa się kryje. I na razie możemy tylko spekulować, na czym ona polega. Ja bym postawił na przykład taką hipotezę, że skala przekrętów, również być może związanych z tym, o czym teraz przeczytałem, cytując Gazetę Wyborczą, jest tak duża, że pan Donald Tusk, który jest bardzo bezwzględnym politykiem i on nigdy nie miał skrupułów wobec zrzucania z wozu tych, których uznawał za obciążenie dla siebie czy dla swojej formacji. Jak prześledzimy jego drogę polityczną, to ona jest usłana takimi w cudzysłowie trupami zrzuconymi z tego wozu. On musiał uznać najwyraźniej, że obciążenie, jakie może stanowić pan Jacek Sutryk, jeżeli te sprawy wyjdą na jaw i jeżeli je wyciągnie przeciwnik polityczny i zacznie nimi grać, jest zbyt duże. I dlatego trzeba uruchomić organy państwa po to, żeby tę ranę przeciąć, sprawę załatwić, a przy okazji jeszcze zyskać poważny argument w sporze z Prawem i Sprawiedliwością, które mówi, że organy państwa są używane do gnębienia przeciwnika politycznego. No i w tym momencie pan premier może wyjść i powiedzieć, proszę bardzo, zatrzymaliśmy prezydenta, który z naszym poparciem wygrał wybory w wielkim mieście. No, Wrocław to przecież jest też to słynne Jagodno, czyli w mieście poniekąd symbolicznym dla zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej i jej sprzymierzeńców w ostatnich wyborach parlamentarnych. I nie zatrzymaliśmy się dlatego, że to jest poniekąd nasz człowiek, choć nie członek Platformy Obywatelskiej. Więc myślę, że takie rozumowanie może za tą sprawą stać. Ale też przychodzi mi do głowy, że wielokrotnie była mowa o tym, że za aferą Collegium Humanum mogą się kryć jeszcze powiązania takie, które naprawdę uderzą w bardzo różne strony sceny politycznej i które będą ogromnym problemem dla wysoko postawionych ludzi. No i być może jest właśnie tak, że to jest już część tego jakby nowego piętra tej afery i być może to w ogóle nie jest ostatni rozdział.
No to my przejdźmy do naszego ostatniego tematu. Najwyżej będziemy wracać do tych nowych rozdziałów, do tych nowych informacji, które jeszcze dostaniemy. Mamy ostatni temat, który jest całkiem dużym tematem, bo jest to temat wielowątkowy, ciągle dochodzą tu różne nowinki, bardzo dużo osób jest zawieszanych w ten temat, czyli wybory prezydenckie w Polsce, które się zbliżają, a jeszcze wcześniej dostaniemy m.in. prawybory w PO. O tym wiemy już oficjalnie, że w tych prawyborach ma zmierzyć się Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. I teraz właśnie obserwujemy tę grę polityczną, panie redaktorze. My wczoraj słyszeliśmy bardzo dużo informacji na temat delegacji Donalda Trumpa w Warszawie, która miała rozmawiać, spotkać się z Rafałem Trzaskowskim. A ostatnio, pamiętam, tydzień temu wspominał pan o tym wątku, że no jednak wiemy dobrze, że Rafałowi Trzaskowskiemu brakuje tego doświadczenia, które ma Radosław Sikorski, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Tu widzimy, są w tym kierunku, pojawiły się jakieś ruchy. Oprócz tego mamy Szymona Hołownię, który wczoraj ogłosił oficjalnie, że będzie startował jako kandydat niezależny. U nas w Chicago to słowo niezależny nie za dobrze się przyjęło, jak widziałem na naszym Facebooku, bo większość osób nie uważa Szymona Hołowni za kandydata niezależnego. Oprócz tego, co mamy w PiSie, co się dzieje w PiSie, ja zauważyłem, nie wiem, czy pan też zauważył, ale jest taka tendencja, mi się wydaje, w mediach społecznościowych Dominika Tarczyńskiego, jakby on już startował. On dodaje takie materiały, jakby on już oficjalnie startował, jakby, nie wiem, prowadził jakąś kampanię, być może w prawyborach, a do tego jeszcze z obozu PiS mamy Przemysława Czarnka, który jest wizytą w USA i u nas nawet będzie w weekend na rozmowie w naszym radiu, więc panie Łukaszu, mamy bardzo dużo wątków i są wątki ogólne, ale są wątki później jeszcze indywidualne. Co moglibyśmy powiedzieć, jak pan by skomentował te ostatnie dni właśnie, które nam przygotowują cały grunt pod wybory prezydenckie?
A proszę sobie wyobrazić, że wybory prezydenckie dopiero w maju, no ewentualnie tak, w czerwcu, choć pewnie raczej marszałek Sejmu, którego rolą jest ogłoszenie tego terminu, ogłosi je na maj. Więc ile my jeszcze jesteśmy miesięcy od wyborów prezydenckich, a jak już intensywna jest ta gra i mogę, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zdradzić, ale na pewno mogę zasugerować, żeby słuchacze Radia 1030 Chicago bardzo uważnie śledzili ten wyścig, dlatego że według moich informacji to nie jest koniec zaskoczeń, bo proszę pamiętać, że mamy sytuację, w której otwiera się pole do startu dla ewentualnego trzeciego kandydata, trzeciego, mówię to umownie oczywiście, w sensie naprawdę niezależnego, nie takiego niezależnego w cudzysłowie, jakim jest pan Szymon Hołownia, ale osoba przychodząca zupełnie spoza polityki, nic więcej na razie mówił nie będę, bo no też są to pewnego rodzaju plotki polityczne, natomiast w pierwszych miesiącach przyszłego roku możemy mieć takie właśnie zaskoczenie. Czyli kogoś zupełnie, zupełnie niespodziewanego w tym politycznym wyścigu. Trochę na takiej zasadzie, jak kiedyś mówiło się o pani Dorocie Gawryluk. Tu swoją drogą jest to w ogóle ciekawa sytuacja, bo jak ktoś zna te kombinacje polityczno-medialne, to może sobie zadać pytanie, czy pani Dorota Gawryluk, jej ewentualny start, nie miał jakiegoś powiązania z tymi rewelacjami dotyczącymi sporów wewnątrz Imperium Zygmunta Solorza, które nagle zaczęły być bardzo intensywnie przez część mediów eksploatowane. Ale wracając do samego wyścigu prezydenckiego, rzeczywiście jest mnóstwo wątków. Pierwsza sprawa jest taka, że ja bym nie wykluczał mimo wszystko, wiem, że może dzisiaj to brzmi jak bardzo daleko idąca hipoteza, ale nie wykluczałbym wciąż tego, że ani Rafał Trzaskowski, ani Radosław Sikorski, tylko Donald Tusk. Bo proszę pamiętać, że formalną granicą, formalnym momentem, kiedy kandydat się staje nieodwołalny, jest zgłoszenie jego kandydatury. A do tego momentu jeszcze jest mnóstwo czasu. I nawet jeżeli te wybory, prawybory w Platformie Obywatelskiej zostaną rozstrzygnięte na korzyść jednego czy drugiego kandydata, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ostatecznie ten wybór skasować pod wpływem jakichś zewnętrznych okoliczności, żeby to właśnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej wystartował. Na razie wygląda to tak, że rzeczywiście bardzo wiele sondaży i różnych wydarzeń wydaje się pompować Rafała Trzaskowskiego. To są oczywiście sondaże czy zdarzenia bardzo mocno inspirowane przez właśnie środowisko sprzyjające Rafałowi Trzaskowskiemu. Tak to należy odczytywać absolutnie. Co ciekawe, ukazało się takie badanie, które dzisiaj czy wczoraj, które samo w sobie jako sondaż może znowu nie ma wielkiego znaczenia, ale tam zostało przeanalizowane, w których konkretnie grupach wyborców ci dwaj kandydaci potencjalni Koalicji Obywatelskiej mają poparcie jakie, i okazało się, co nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji za lepszego kandydata uważany jest Radosław Sikorski. Czyli to są te grupy, które chętniej widziałyby w wyścigu prezydenckim ze strony Platformy Obywatelskiej właśnie Radosława Sikorskiego. No, ja mówiłem już wielokrotnie, że moim zdaniem Radosław Sikorski ma po prostu lepsze otwarcie na inne grupy wyborców niż pan Rafał Trzaskowski. I to badanie potwierdza tę moją tezę. Natomiast no, ja się specjalnie nie łudzę co do wyniku tych prawyborów. Głównie głosujący członkowie Platformy Obywatelskiej będą brali pod uwagę sprawy wewnątrzpartyjne. One będą dla nich ważne, różnego rodzaju animozje, różnego rodzaju lojalności partyjne, różnego rodzaju resentymenty. To będzie grało rolę, natomiast myślę, że niewielka część będzie się przejmowała tym, jak może wypaść, zwłaszcza w drugiej turze, ten czy inny kandydat. No tak po prostu jest w głosowaniach wewnątrzpartyjnych i tego się moim zdaniem nie przeskoczy. Jeżeli chodzi o PiS, to mamy ten festiwal konkurentów. Na przykład doszedł do tego grona ostatnio pan Daniel Obajtek, który stara się teraz być obecny we wszystkich możliwych mediach i też kreować się na takiego ewentualnego kandydata, który jest szczególnie dobry w sprawach ekonomicznych, który odniósł sukces jako prezes Orlenu, więc widać, że tam też są duże ambicje. O panu Dominiku Tarczyńskim pan powiedział, no ale jednocześnie właśnie jest ta wizyta pana ministra Czarnka w Stanach Zjednoczonych, która no przecież też jest sformatowana pod ten wyścig, czyli widać, że tam jeszcze nie ma decyzji, widać, że wiele osób, wielu polityków PiS ma ewidentnie nadzieję, że im się uda tę nominację zdobyć, natomiast nie ma ani jednego nazwiska, które by można uznać za takie naprawdę bardzo mocne, które wrzucone do tej puli bez problemu dochodzi nie tylko do drugiej tury, ale jeszcze w tej drugiej turze ma naprawdę dużą szansę na zwycięstwo. Żadna z tych osób, o których rozmawialiśmy z Prawa i Sprawiedliwości, nie spełnia tego warunku. No i ten termin decyzji się zbliża. Prawdopodobnie ona ma być podjęta jeszcze w listopadzie. I tutaj też są różne głosy wewnątrz PiS. Ja rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy nieoficjalnie mówią, że ich zdaniem zdecydowanie za bardzo partia się spieszy, że to jest niepotrzebne, że w ogóle niepotrzebny jest ten cały wyścig, ta karuzela kandydatów, że trzeba było poczekać na to, kogo ogłosi Koalicja Obywatelska i dopiero ogłaszać swojego kandydata. No ja w dużej mierze się z tym zgadzam. Uważam, że ta karuzela bardzo źle robi Prawu i Sprawiedliwości. To wygląda po prostu niepoważnie, robi się chaos, ludzie mają takie wrażenie, że partia nie może się zdecydować, no i pewnie jakoś za to zapłaci. Natomiast tak jak powiedziałem, przyglądajmy się temu wszystkiemu bardzo uważnie, bo może być jeszcze dużo zaskoczeń i może się okazać, że wszystko to, co widzimy teraz w związku z wejściem właśnie takiego czarnego konia, niektórzy by może powiedzieli czarnego łabędzia do tej gry, że to wszystko się jeszcze odwróci, zmieni i ostatecznie się okaże, że będziemy mieli zupełnie inny układ w drugiej turze, no i w pierwszej turze oczywiście też wyborów prezydenckich.
A u nas to już wszystko. Dziękujemy serdecznie panie Łukaszu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.